Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieska służba dyplomatyczna to realizacja powołania kapłańskiego, wskazał Benedykt XVI przygotowującym się do niej księżom.
W Hiszpanii obradował Krajowy Kongres Katolickich Wydziałów Medialnych.
Kościół w Polsce promuje honorowe krwiodawstwo.
23 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Służbę w nuncjaturach apostolskich można w pewnej mierze uważać za specyficzne powołanie kapłańskie i posługę duszpasterską, powiedział papież do przyszłych watykańskich dyplomatów. Jak co roku spotkał się z księżmi, którzy przygotowują się do tych zadań w Papieskiej Akademii Kościelnej. Benedykt XVI wskazał, że również mając do czynienia ze złożoną problematyką społeczno-polityczną, papieski dyplomata musi się kierować Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Jak każdy, kto pracuje w służbie Stolicy Apostolskiej, winien odznaczać się osobistą wrażliwością. Potrzebna mu umiejętność prowadzenia dialogu ze współczesnością wymaga solidnej duchowości. Pomoże mu ona zachować tożsamość chrześcijańską i kapłańską, nie ulegając światowej mentalności i zbyt ziemskiej logice.
Pamiętajcie zawsze, że istotna i zasadnicza dla posługi kapłańskiej, w jakikolwiek sposób się ją pełni, jest osobista więź z Jezusem. Chce On, byśmy byli Jego przyjaciółmi, którzy szukają Jego bliskości, idą za Jego nauczaniem, starając się, by wszyscy Go znali i kochali. Chcę, byśmy byli święci, czyli należeli całkowicie do Niego, nie troszcząc się o karierę po ludzku ciekawą czy wygodną, nie szukając aprobaty czy sukcesu u ludzi. Mamy natomiast być całkowicie oddani dobru dusz, gotowi pełnić do końca nasze obowiązki, ze świadomością, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, którzy cieszą się, mogąc dać swój skromny wkład w szerzenie Ewangelii. Drodzy księża, bądźcie przede wszystkim ludźmi intensywnej modlitwy, zabiegającymi o komunię miłości i życia z Chrystusem. Jak można by wytrwać w posłudze bez tej solidnej bazy duchowej? Kto w ten sposób pracuje w winnicy pańskiej, wie, że to, co czyni się z oddaniem, poświęceniem i miłością, nigdy się nie zatraci. A jeśli nieraz musimy zakosztować kielicha samotności, niezrozumienia i cierpienia, służba jest ciężka, a krzyż niełatwo nieść, niech nas wspiera i pociesza świadomość, że Bóg umie czynić wszystko owocnym.
Papież zwrócił uwagę, że okazją do odnowienia powołania będzie rok kapłaństwa. Rozpocznie się on 19 czerwca, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego i Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
Do liczącej ponad 20 wieków historii kultury miasta Sarsina w regionie Emilia-Romagna na północy Włoch nawiązuje papież w liście do swego specjalnego wysłannika na zakończeniu obchodów tysiąclecia konsekracji tamtejszej konkatedry. Mianował nim emerytowanego arcybiskupa Palermo na Sycylii kardynała Salvatore de Giorgi.
Położona niedaleko wybrzeży Adriatyku Sarsina zajmuje ważne miejsce w dziejach starożytnej literatury łacińskiej. Tam w III wieku przed Chrystusem urodził się wielki komediopisarz Plaut. Bogata jest również historia tamtejszego kościoła. Diecezja Sarsina powstała w IV stuleciu, a zachowaną do dziś katedrę wzniesiono i poświęcono 1000 lat temu. W 1986 roku Jan Paweł II w ramach reformy włoskiej organizacji kościelnej połączył tę diecezję z sąsiednią mającą siedzibę w Cesenie. Powstała wtedy diecezja Cesena-Sarsina, a wspomniana katedra stała się konkatedrą. Z okazji jej tysiąclecia od 25 marca ubiegłego roku trwa tam rok jubileuszowy, który zakończy się w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Obchodom jego zamknięcia przewodniczyć będzie jako specjalny papieski wysłannik kardynał De Giorgi.
Sposobność do wspólnej modlitwy, pielgrzymowania do słynnych miejsc kultu, a także okazja do bycia razem biskupów, którzy często w swoich krajach doświadczają samotności związanej z odmiennością obrządku. W ten sposób kardynał Lubomir Huzar scharakteryzował spotkanie, jakie przed 10 dniami odbyło się w Uszhorodzie. Stolica zakarpackiej Ukrainy gościła 38 grecko-katolickich hierarchów z 14 krajów Europy. Głównym tematem 3-dniowych obrad był sakrament kapłaństwa. Zastanawiano się także nad tym, jak popularyzować duchowość kościołów wschodnich wśród katolików obrządku łacińskiego.
Idea dorocznych spotkań europejskich biskupów grecko-katolickich zrodziła się podczas ich wspólnej pielgrzymki do Włoch w czerwcu 2004 roku. Odbywają się one pod patronatem Rady Konferencji Biskupich Europy i Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Centralnymi tematami dotychczasowych spotkań były poszczególne sakramenty.
Na papieskim uniwersytecie w Salamance zakończył się pierwszy kongres katolickich fakultetów komunikacji w Hiszpanii. Wśród jego uczestników był przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu arcybiskup Claudio Maria Celli.
Fakultety katolickie, a szczególnie komunikacji, powinny dać świadectwo, że nic co ludzkie nie jest im obce. Komunikacja powinna być wiarygodna i ważna dla naszych czasów. Dlatego niezbędne jest, aby dać świadectwo spójności między słowem i działaniem, między tym, co się głosi i tym, czym się żyje. Fakultety powinny być przestrzenią, w której komunikacja jest płynna, pełna szacunku, otwarta i dialogująca, powiedział arcybiskup Celli. Akademicka propozycja katolickich fakultetów, oprócz dobrej formacji technicznej i zawodowej, powinna zawierać także solidne podstawy antropologiczne. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu przestrzegł przed zamienianiem fakultetów w miejsce prozelityzmu. Ich tożsamość powinna być kształtowana nie tyle przez liczbę studentów katolickich, co przez przekonanie oraz ofertę dla uczniów, aby mogli zrozumieć ludzką istotę w całej pełni. Kongres został zorganizowany przez Fakultet Komunikacji Papieskiego Uniwersytetu w Salamance i Konferencję Episkopatu Hiszpanii. Był wynikiem trzyletnich spotkań dziekanów poświęconych tożsamości, celom i misji katolickich fakultetów komunikacji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatykana.org, wybierając program polski.
Dwie osoby zabite i 15 rannych to skutek wybuchu bomby w kościele katolickim w stolicy Nepalu, Katmandu. Do zamachu doszło podczas porannego nabożeństwa, gdy w świątyni było kilkaset osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest 14-letnia dziewczynka. W pobliżu miejsca wybuchu znaleziono ulotki tzw. Armii Obrony Nepalu, niewielkiego ugrupowania hinduistycznych ekstremistów, które przyznało się także do zamordowania przed 2 laty katolickiego księdza Johna Prakasha. Obecny zamach nastąpił w dniu wyboru nowego szefa rządu po kilku tygodniach kryzysu politycznego.
Zwierzchnicy pakistańskich chrześcijan stanowczo potępili narastający bunt talibów w tym kraju. Powoduje on nie tylko ogromne straty w ludziach, ale godzi również w demokratyczny porządek, niepodległość państwa i spójność narodu, powiedział katolicki metropolita Lahauru. Arcybiskup Laurence Saldana w imieniu katolików, anglikanów, prezbiterian, a także Armii Zbawienia i Narodowej Rady Kościołów w Pakistanie przedstawił wspólne stanowisko chrześcijańskich zwierzchników. Zostało ono ogłoszone wczoraj na zakończenie ich spotkania, które odbyło się w jezuickim ośrodku w Lahaurze. W przekonaniu chrześcijan na szczególne potępienie zasługuje fakt, że talibowie szerzą nienawiść, dyskryminację i niesprawiedliwość, powołując się na religię. Na 30 maja pakistańscy hierarchowie ogłosili ogólnokrajowy dzień modlitw i postu w intencji pokoju. Zachęcili też do udziału w pokojowych wiecach, które odbędą się w całym kraju 13 czerwca.
Chrześcijanie Indii z zadowoleniem przyjęli ponowną nominację Manmohana Singha na premiera tego kraju. W liście gratulacyjnym tamtejszy episkopat podkreśla, że Indyjski Kongres Narodowy zdobył poparcie wyborców dzięki zdecydowanej walce z terroryzmem i sekciarską przemocą. Hindusi głosowali na was z nadzieją, że nowy rząd nadal będzie umacniał demokrację i świecki charakter państwa, napisali indyjscy biskupi. W rozstrzygniętych 18 maja wyborach głównym oponentem partii kongresowej było Narodowe Przymierze Demokratyczne. Składa się ono z różnych ugrupowań, które chcą uczynić z Indii państwo teokratyczne oparte na hinduizmie. W czasie kampanii wyborczej nierzadko uciekały się do agresywnych ataków na chrześcijan i muzułmanów.
Zadowolenie z powrotu Singha do władzy wyraziła również Krajowa Rada Kościołów w Indiach. W powyborczym komunikacie organizacja zrzeszająca niekatolickie kościoły chrześcijańskie wzywa premiera, by nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Liczymy, że rząd ustrzeże kraj przed terroryzmem, zachowa pokój i będzie chronił najsłabszych, w tym mniejszości religijne i dalitów, napisali przedstawiciele indyjskich chrześcijan.
Co drugie dziecko w Rwandzie jest niedożywione. Te alarmujące dane publikuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, informując jednocześnie, że rząd rozpoczyna narodową kampanię mającą postawić tamę temu niepokojącemu zjawisku. W jej ramach dzieci mają być dożywiane, prowadzone też będą wykłady dla rodziców o tym, jak karmić dzieci. Chodzi głównie o to, by otrzymywały zróżnicowany pokarm, a nie codziennie to samo. Problem jest bardzo palący, ponieważ aż 50% zgonów wśród najmłodszych powoduje niedożywienie.
W Międzynarodowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi na Jasną Górę przybyła 12. ogólnopolska pielgrzymka krwiodawców. Apelowano o oddawanie krwi, bardzo potrzebnej zwłaszcza przed wakacjami. Można to było zrobić w ambulansie, który stanął na Błoniach. Spotkanie było okazją do podziękowania episkopatowi i polskim proboszczom, którzy coraz liczniej włączają się w ideę promowania krwiodawstwa wśród wiernych.
Ksiądz pułkownik Zenon Surma, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, podkreśla, że to właśnie kluby przyparafialne są wielką nadzieją dla krwiodawstwa w Polsce.
To tam ludzie, wychodząc po mszy świętej, mają możliwość oddania krwi, bo wiele stacji krwiodawstwa zostało zamkniętych ze względu, że nie są ekonomiczne. Jest ta wielka możliwość tworzenia klubów przyparafialnych. To jest chyba nadzieja na to, że tej krwi nie zabraknie.
Obecnie w naszym kraju działa kilkadziesiąt parafialnych klubów. Istnieją także kluby seminaryjne i klasztorne oraz diecezjalne. Apel o oddawanie krwi jest bardzo aktualny, bo z roku na rok ubywa honorowych dawców, a potrzeby są ogromne. Brakuje zwłaszcza grup ujemnych, bo minusowe grupy krwi ma tylko 15% społeczeństwa. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Ofiarując krew, chronimy życie ludzkie”. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Do kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie zostały sprowadzone relikwie świętej Rity. Jest ona patronką w trudnych okolicznościach, przychodzi z pomocą w sytuacjach, które sądząc po ludzku są niemożliwe. Podczas uroczystości zostały poświęcone róże, które uczestnicy zabrali do swoich domów. To piękny, ale i ważny symbol, mówił biskup Edward Białogłowski, który przewodniczył uroczystościom wprowadzenia relikwii.
Symbolem tego kultu jest róża, ale ona jest także symbolem chrześcijańskiego życia, które ma być piękne i musi być z kolcami. Ale żeby je pięknie przeżyć i żeby nie poddać się kolcom, trzeba się ciągle zanurzać w Bożej miłości, tak jak czyniła to święta Rita.
To pierwsze relikwie świętej Rity w diecezji rzeszowskiej. Widowisko historyczne rekonstruujące przyjazd wysłannika cesarskiego z pozwoleniem na budowę kościoła oraz uroczysty korowód zainaugurowały kulminacyjną część obchodów jubileuszu 300-lecia Ewangelickiego Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Jutro odbędą się uroczyste nabożeństwa w Kościele Jezusowym i na Placu Kościelnym z udziałem biskupów z kilkunastu krajów, zapowiada rzecznik cieszyńskich obchodów Marek Cieślar.
O godzinie 10 rozpoczną się dwa nabożeństwa równolegle w Kościele i na Placu Kościelnym. Spodziewamy się przybycia kilku tysięcy wiernych i gości. W obu tych nabożeństwach wezmą udział biskupi sześciu narodów: Polski, Czech, Słowacji, Szwecji i Austrii i Węgier.
Dzisiejsza inscenizacja upamiętniała przybycie do Cieszyna w 1709 roku wysłannika cesarskiego hrabiego Zinzendorfa i jego spotkanie ze szlachtą polską. Miał on potwierdzić zgodę na budowę kościoła Jezusowego, jednego z sześciu tzw. kościołów łaski cesarskiej na Dolnym i Górnym Śląsku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.